Dzień dobry, przed mikrofonem Katarzyna Fortuna. Witam w programie Dobre Książki. Dziś inaugurujemy nowy cykl Rozczytywanie. Będziemy odczytywać na nowo z dzisiejszej perspektywy dzieła klasyków i wybitnych, często zapomnianych i niedocenionych polskich pisarzy. Tytuł Rozczytywanie został zaczerpnięty z książki Rozczytywanie Dąbrowskiej pod redakcją Doroty Kozickiej i Moniki Świerkosz. Dąbrowska pisarka pozostaje nieobecna w sporach o polityczność literatury i jej etyczną rolę w debatach o prześnionej rewolucji, postpańszczyźnianym kompleksie czy tożsamości polskiego mieszczaństwa, czytamy we wstępie. Na co warto zwrócić uwagę, rozczytując Dąbrowską? Co w jej twórczości i biografii zostało niedostatecznie omówione, niedocenione, przemilczane, a co przewartościowane, wyolbrzymione? Na te i inne pytania już za chwilę odpowiedzą autorki książki Rozczytywanie Dąbrowskiej, Dorota Kozicka i Monika Świerkosz. Zapraszamy przez najbliższą godzinę.
Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.
Dzień dobry, witam w studiu profesor Dorota Kozicka, profesor Monika Świerkosz.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Rozpoczynamy nowy cykl w programie literackim Dobre Książki, Rozczytywanie. Rozczytywać będziemy klasyków, czyli odczytywać na nowo z dzisiejszej perspektywy. Dziś rozpoczniemy od Rozczytywania Dąbrowskiej. Taki tytuł nosi też wasza książka, która ukazała się nakładem wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rozczytywanie Dąbrowskiej, książka pod redakcją Doroty Kozickiej i Moniki Świerkosz, a jesteście związane z Katedrą Krytyki Współczesnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
I Teorii Literatury.
Oraz Katedry Teorii Literatury.
Krytyczki literackie, literaturoznawczynie, pisarki, publicystki. Ta książka składa się zarówno z waszych tekstów, jak i z tekstów badaczek, badaczy rozczytujących Marię Dąbrowską na wiele różnych sposobów. I mam wrażenie, że to pisarka tak naprawdę, do której twórczości dzisiaj nie sięgamy, stała się znowu głośna, czy mówi się o niej więcej zdecydowanie w kontekście Anny Kowalskiej, a to też w związku z książkami, które ostatnio pojawiły się właśnie na temat Kowalskiej i Dąbrowskiej. Jak wy to widzicie?
Myślę o dwóch rzeczach. To znaczy, po pierwsze jeszcze o rozczytywaniu, skoro nawiązujesz do naszej książki, skoro jest to hasło wywoławcze.
Inauguracyjny program z tego cyklu. Dokładnie. Właśnie rozczytywania.
Dokładnie. To myślę, że może warto się na chwileczkę zatrzymać przy tym naszym koncepcie, bo zastanawiałyśmy się, organizując konferencję poświęconą Dąbrowskiej, właśnie w takim celu, żeby zobaczyć, dlaczego Dąbrowska właściwie utknęła w jakimś lamusie, tak? Dlaczego mimo tego, że funkcjonuje jako autorka Nocy i Dni, dlaczego to wszystko gdzieś jest, istnieje, a nie istnieje, tak? Dlaczego...
A Nocy i Dnie, przepraszam, tutaj wielokrotnie czytałam, że uważane są bądź były za najważniejszą powieść polską, realistyczną XX wieku.
No właśnie, myślę, że o tym Monika powie więcej, bo też o tym sporo pisała i w tej książce, i w innych swoich tekstach. Natomiast jeszcze wracając do tego rozczytywania. Zastanawiałyśmy się, jak zatytułować to spotkanie, jakby co my chcemy zrobić, tak? I też o tym piszemy. Trochę myślałyśmy o tej koncepcji feministycznej rozbierania, tak? Tak jak to zrobiły badaczki szczecińskie, rozbierając Naukowską. I wtedy jednak myślałyśmy o tym, że chodzi nam jakby o coś więcej, że z Dąbrowską, która jest taką kłopotliwą pisarką również dla feministek, jakby ten gest, który chcemy uczynić, ma troszkę inny charakter. Stąd to rozczytywanie, o którym chciałabym jeszcze powiedzieć parę rzeczy, bo rozumiemy je jako pewną taką praktykę interpretacyjną, prawda? Czyli jakby taki sposób czytania. I tak zastanawiając się nad tym rozczytywaniem, pomyślałam o jednej rzeczy, zastanawiając się jeszcze na nowo dzisiaj, przed dzisiejszym spotkaniem, że mamy ten przedrostek roz, tak, za pomocą którego tworzymy w naszym języku czasowniki pochodne, najczęściej od czasowników. Tak. On jest nam bliski, bardzo często się tym posługujemy. I on, ten przedrostek ma bardzo różne znaczenia, to znaczy osiągamy jakby bardzo różne efekty. Różnokierunkowość, jak mówimy, nie wiem, rozproszyć, oswobodzenie się od czegoś, jak mówimy, rozsiodłać, tak, rozebrać i tak dalej. Ale nas interesuje...
Roztrwonić.
To byłoby jeszcze inne znaczenie w takim sensie, takie różnokierunkowość w przestrzeni, tak? Roztrwonić, rozproszyć, rozbiec się, prawda? Tych znaczeń jest, tego roz, które nam daje przy różnych czasownikach jest bardzo wiele. Ale nam chodziłoby właściwie o trzy rzeczy, które to roz robi w tym rozczytywaniu. Traktujemy to jakby dosłownie i metaforycznie. Po pierwsze, jako taki moment początkowy, roz, czyli jakby zaczynamy na nowo czytać. Tak jak jest, nie wiem, rozchorować się, rozboleć, tak? Coś się zaczyna. Po drugie i najważniejsze, jako takie zwiększenie zasięgu, tak? Zwiększenie intensywności, zwiększenie zakresu, jak mówimy o rozbudować, tak? Rozzłościć, tak? To tutaj, czy rozpisywać się, tak? To rozczytywać, czyli jakby robić to intensywnie, z dodatkiem jeszcze jednego znaczenia tego roz, czyli takiego uważnego rozdzielenia, podzielenia, skupienia się na fragmentach, jak mamy, nie wiem, w rozdrabnianiu, rozczesywaniu, tak? To tutaj to roz daje nam też to, na czym nam zależało, że nie chcemy jakby czytać wbrew Dąbrowskiej, tak? Szukać jakichś ekscesów. Wydaje nam się, że ona ma dostatecznie dużo tych ekscesów sama z siebie, tylko raczej uważnie podążać za tym, ale właśnie w takim uważnym czytaniu. I mam wrażenie, że podczas tego spotkania i w tej książce to się udało. Tak? Pojawiło się wiele takich tekstów, w których jakby uważnie wracamy do niby znanych rzeczy.
I zresztą nawet na okładce ten tytuł rozczytywanie mamy z myślnikiem, czyli to roz jest oddzielone. Możemy czytać i rozczytać. No właśnie, jak rozczytujecie Dąbrowską?
Z jednej strony chodziło nam w rozczytywaniu o pokazanie pracy sprzeczności, która rozpracowała samą Dąbrowską, która powodowała, że Dąbrowska jest pisarką do dziś nieoczywistą, taką, która nie mieści się w pewnych schematach, których chcemy zamykać, zwłaszcza pisarzy kanonicznych, którym chcemy budować pomniki. Dąbrowska jest pisarką popękaną na powierzchni i w głębi i okładka, którą projektowała Anna Laszczyk, miała również oddawać taki rodzaj pęknięcia czy jakiegoś rozsunięcia, które zobaczyłyśmy jako interesujące w samym biografii Dąbrowskiej, ale też w jej literaturze. I chodziło o to, żeby rozczytywaniem, taką praktyką, która jest, jak Dorota świetnie to opisała, taką intensyfikacją uwagi, potrafi dostrzec te opozycje, które pracują w tekście, nie wykluczają się nawzajem, tylko raczej problematyzują nam odbiór Dąbrowskiej. Ale dodałabym jeszcze jeden wymiar tego rozczytywania.
Ja tutaj jeszcze pozwolicie, że zacytuję was ze wstępu do tej książki Rozczytywanie sprzeczności. Taki tytuł nosi wstęp. Rozczytywanie wiedzie nas bowiem tak do rozkoszowania się lekturą, jak do odkrywania na nowo tekstowych znaczeń.
I o tym rozkoszowaniu też chciałam powiedzieć, bo z jednej strony oczywiście to uważna lektura, która podąża za głosem pisarki i doczytuje, doczytuję i rozczytuję te sprzeczne czasami sensy, które możemy tam znaleźć, ale to jest również lektura, która chce wrócić do przyjemności czytania. Do tego, żeby tekst był żywy, żeby wrócił do nas w naszej osobistej, zaangażowanej lekturze, bo miałam takie poczucie, że z Dąbrowską stało się niestety tak, że pomimo jej relatywnie mocnego funkcjonowania w kanonie, zwłaszcza polonistycznym, stała się ona po prostu pisarką nieczytaną. Taką, której teksty są dla nas na swój sposób martwe. Taką, która trafiła bardziej do Muzeum Literatury. Taka, o której wiemy, że wielką pisarką była, ale nikt już trochę nie pamięta dlaczego.
I a co jeśli jest myślimy, jeśli myślimy o nocach i dniach, to wracamy też do serialu Jerzego Antczaka z doskonałą rolą Jadwigi Barańskiej. Bardziej myślę, że właśnie na powieść patrzymy przez pryzmat też filmu i serialu.
Tak, no w dużej mierze, ale czy to źle, czy dobrze, można by było o tym porozmawiać. Natomiast z dzisiejszej perspektywy również ten serial, który jeszcze pewnie dla naszego pokolenia był czymś wspaniałym, jest też trochę czymś anachronicznym, tak?
A myślę, że to jeden z najlepszych seriali też XX wieku.
Też mi się tak wydaje, w takim...
Obok lalki.
Dbałości. Andrzej Mencfel napisał kiedyś, że to jest taki serial, który, polski serial, który realizuje chyba właściwie jedyny, tu cytuję Mencfela, ja nie wiem, czy jedyny, za mało się na tym znam, który jakby można porównać do tych znakomitych, kostiumowych, angielskich seriali, tak, które oddają jakby klimat tego czasu. Coś jest na rzeczy, jak uśmiechamy się do siebie teraz, jak wspominamy ten serial. Natomiast ja mam wrażenie, że jeżeli mówimy o Dąbrowskiej i o miejscu nocy i dni, to trochę jest tak, że ona gdzieś w takich naszych, nie mówię literaturoznawczych, tak? Raczej odwołuje się do takich swoich może doświadczeń jeszcze studenckich, do takich doświadczeń po prostu czytelniczki literatury. Tak? Oczywiście one teraz są może jednak zdecydowanie bardziej podporządkowane praktykom akademickim, że noce i dnie, tak, one jakoś funkcjonowały, kiedyś były zresztą lekturą licealną i serial, tak, coś interesującego, ale anachronicznego, trącącego myszką, tak? I trochę gdzieś też utkwiła nam w oczach Dąbrowska jako taka babcia z fryzurą na pazia, może trochę jak starsza pani Jadwiga Barańska właśnie w serialu, prawda? W tych ostatnich scenach. I jakby, no gdzieś to jest, ale nie funkcjonuje, znaczy co ciekawe, że z jednej strony te noce i dnie jako ta powieść rzeka, tak? Jako pewna epopeja.
Cztery tomy, zresztą nie tak dawno ukazały się znowu w wydaniu Biblioteki Narodowej, w serii Biblioteka Narodowa. O, widzę, że macie tutaj ze sobą nawet to wydanie.
Tak, to w jakimś stopniu też wkłada tę lekturę do kanonu, tak? I odsuwa od takiej...
Lektury czytelniczej.
Lektury czytelniczej. Która jakby, nie wiem, ja mam wrażenie po tym odnowieniu się, przyznaję szczerze, to Monika namówiła mnie do zajęcia się Dąbrowską te parę lat temu od nowa, że przeczytanie Nocy i Dni z dzisiejszej perspektywy, tej takiej świadomości teoretycznej i takich narzędzi, które dzisiejsza świadomość nam daje ogromną satysfakcję. Tam są rzeczy, których w takiej pierwszej lekturze młodzieńczej nie widać. Patrzę na Monikę, bo ona pewnie o tym więcej. Natomiast mnie się wydaje, że to jest tak, że nam się czytanie Marii Dąbrowskiej, albo czytanie Nocy i Dni, bo chyba o tym mówimy przede wszystkim, to jest też jeszcze osobna sprawa. Czy Dąbrowska, czy Maria Dąbrowska jest tylko autorką Nocy i Dni?
A to jeszcze do tego wrócimy.
Jasne,
myślę.
Ale jakby w takiej ogólnej opinii czytanie Nocy i Dni kojarzy nam się z takim bardzo anachronicznym gestem. Kto dziś czyta Nocy i Dni? Prawda?
Oprócz właśnie historyków literatury, czy na przykład teoretyków literatury, literaturoznawców w ogóle.
Tak. Tak, albo może starszych ludzi, którzy chcą tak sobie przypomnieć, jak się dawniej pisało.
Lektury młodości chcą przypomnieć, albo właśnie taką realistyczną powieść przeczytać.
Mhm. Dąbrowską trochę traktujemy jak tylko siostrę Orzeszkowej. W każdym razie to, że ona jest ustawiana w bliskiej relacji po pierwsze nie z wielkimi realistami, takimi jak Prus na przykład, tylko właśnie z Orzeszkową. I to, że postrzegamy jej pisarstwo raczej jako kontynuację tego XIX-wiecznego projektu powieściowego, taką kontynuację nad Niemnem, to wszystko powoduje, że Dąbrowska nie wydaje nam się pisarką nowoczesną. Zrobił to też trochę serial, który jakkolwiek ma swoje wielkie zalety, to jednak położył punkt ciężkości przede wszystkim na tym, co dla Dąbrowskiej było początkiem jej epickiej opowieści o wielkiej transformacji społeczeństwa wychodzącego z dworku ziemiańskiego i przekształcającego się w społeczeństwo obywatelskie, społeczeństwo też miejskie, społeczeństwo, które jest świadome swojej sprawczości, które nie chce tkwić w starych formach i próbuje w bardzo trudnej sytuacji politycznej wymyślić nową Polskę. Andczak przesunął punkt ciężkości na pokolenie Bogumiła i Barbary, całkowicie nam tak naprawdę z pola widzenia odsunął Agnieszkę i Marcina, czyli właściwie począwszy od trzeciego tomu, właściwie trochę te dwa tomy zupełnie zmarginalizował w tym oglądzie.
Myślę, że my tych dwóch kolejnych tomów, czyli trzeciego i czwartego, w ogóle nie znamy i chyba przez niewiele osób
ale
te
to właśnie
cztery tomy zostały
przeczytane. Linią tego czytania wczesnego, prawda, pierwszego też Nocy i Dni i taką utartym szlakiem opinii, że te dwa pozostałe tomy są gorsze.
Tak, zdecydowanie.
Są gorsze, bo one
tak
nas jakby wyrzucają z tego świata, prawda, dworku. A to jest jakby urwanie dzieła autorki, jakby w połowie, prawda?
I też niedoczytanie jej myśli, która polegała na tym, żeby pokazać świat w stanie transformacji, w stanie zmiany. Agnieszka i Marcin próbują jako córka, jako syn byłych ziemian, ale też takich ziemian już wysadzonych z siodła, bo Bogumił i Barbara są de facto dzierżawcami, oni nie są sami posiadaczami, czyli jakby przynależą już do pewnej specyficznej klasy ziemiańskiej, a ich dzieci są już właśnie tymi puszczonymi w świat młodymi demokratami, którzy próbują przemyśleć rzeczywistość Polski, o którą chcą walczyć. Bo oni angażują się w ruch niepodległościowy, ale muszą odpowiedzieć sobie na pytanie, jaką Polskę my chcemy stworzyć, kiedy już tą podmiotowość państwową odzyskamy. I wiedzą na pewno, że nie chcą i nie mogą tworzyć tej Polski, którą znali z przeszłości. Więc to jest nowe, to jest wielka niewiadoma, to jest proces, to są spory ideologiczne też o kształt tej nowej Polski. I Dąbrowska chciała oddać, jakby pokazać ten splątany, dynamiczny obraz właśnie tego młodego pokolenia, które jeszcze nie wie, jakie chce być. I tego nie widzimy w serialu i trochę nam to umyka w lekturze Nocy i Dni, ponieważ krytyka literacka dwudziestolecia międzywojennego przede wszystkim kładła nacisk na właśnie te dwa pierwsze tomy, które uznawała za w pewnym sensie podsumowanie takiej drogi, którą przebyło polskie społeczeństwo po powstaniu styczniowym. I w pewnym sensie była to odpowiedź też na jakąś taką postromantyczną wyobraźnię historyczną. Natomiast Dąbrowskiej chodziło o to, żeby od tego postromantyzmu się odbić i zapytać, gdzie my dalej, jako młode społeczeństwo, chcemy zmierzać.
Piszesz też o tym właśnie tutaj w tekście zatytułowanym Kim jest Agnieszka Niechcic? Polityka i miłość w nocach i dniach. Piszesz, jak właśnie Agnieszka jest zupełnie inna od innych dzieci Barbary i Bogumiła, ale też o tym, jak też nowoczesne jest to, co ona robi bardzo.
I w pewnym sensie Agnieszka funkcjonuje w tej powieści jako z jednej strony antyteza, ale z drugiej strony jako dopełnienie matki, czyli Barbary. Dąbrowska wypracowuje taki model bohaterki, której jej samej brakowało w polskiej literaturze. Takiej, która może się angażować w politykę, może być sprawcza, chce działać również społecznie i nie musi płacić za to zaangażowanie życiem osobistym. Barbara jest uwikłana jeszcze w takie poczucie niemocy, bierności. Jest w niej wiele niezgody, również na te stare, patriarchalne modele wychowywania kobiet, tego, jak one projektują miejsce dla matki, dla żony. Ale nie potrafi Barbara jakby znaleźć dla siebie takiej konstruktywnej drogi, dla tej samorealizacji. Robi to dopiero Agnieszka. I Barbara w pewnym sensie, dzięki swojej córce, dzięki temu, jak widzi, w jaki sposób ona się emancypuje od tych starych kompleksów, sama Barbara znajduje drogę do pogodzenia się ze światem. W tym sensie to nie są bohaterki, które mają wewnętrzny konflikt. One są różne, ale dialogują ze sobą i razem, czytane razem, naprzeciwko siebie, stanowią bardzo ciekawy opis procesów emancypacyjnych, które rzeczywiście społecznie zaszły od czasów Orzeszkowej i jej pierwszych pytań o kwestię kobiecą do czasów tej generacji pisarek, na przykład dwudziestolecia międzywojennego, które tworzą tą kobiecą, feministyczną rewolucję również w literaturze, ale też w życiu społecznym.
Czyli zachęcamy wszystkich Państwa do sięgnięcia również po tom trzeci i czwarty Nocy i Dni.
Zdecydowanie.
Mówiła Monika Świerkosz, a do rozmowy o rozczytywaniu Dąbrowskiej z Moniką Świerkosz i Dorotą Kozicką wrócimy już za chwilę.
Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.
W dobrych książkach. Dziś rozczytujemy Dąbrowską wraz z autorkami książki pod takim właśnie tytułem Rozczytywanie Dąbrowskiej Moniką Świerkosz i Dorotą Kozicką. Wracamy do rozmowy o nocach i dniach Dorota Kozicka.
Jak to się stało, że tak głośna powieść, tak głośna książka jak Noce i Dnie, potem jakby wchodzi, czy dość szybko, jakby schodzi z takiego porządku naszego wspólnego dobra? Bo z jednej strony, jak się przyjrzymy temu, co w drugiej połowie XX wieku zostaje przejęte, tak, przez literaturę, przez pisarzy, krytykę z jednej strony, przez pedagogikę szkolną z drugiej strony, to mamy taką linię, tak, którą widzimy i ona jest jakby zrozumiała, oczywista, że tą siłą napędową dla literatury jest to, co nowe w literaturze lat 30., ówczesne debiuty, czyli Gombrowicz, Schulz, prawda, że to jakby to nas interesuje. To
do interesuje tego wciąż pisarzy. Wracamy.
Tak, ale z drugiej strony...
Wciąż budzi zachwyt i
tak, Schulz, ale z drugiej strony są te teksty pisane jakby wówczas czy wcześniej, które stanowią jakieś takie klucze rozmowy o budowaniu nowej Polski. I to jest Żeromski. Tak? Jakby przez lektury szkolne, przez pedagogikę wchodzą nam wizje myślenia o tym, jak ma być. Tak? I jakby zupełnie inne wzorce, tak? Dąbrowska gdzieś właśnie, czy no, Noce i Dnie, bo o tym mówimy, stają się właśnie taką książką, takim bibelotem trochę, prawda? Takiej tradycji, ale jednocześnie to nie jest tego typu tradycja, taki punkt, do którego chcemy jako wspólnota sięgać, który jest dla nas tylko przyjemny, radosny i daje nam pocieszenie jak Sienkiewicz. Wydaje mi się, że tu też jest taki kłopot, a jednocześnie wartość Nocy i Dni, że to nie jest piękna opowieść o wspaniałym życiu ziemiańskim, prawda? To jest trudna opowieść. Ten świat wcale nie jest taki piękny, prawda? My widzimy jakby, wydaje mi się, że tu jest problem, że widzimy codzienność taką wcale nie pastelowo malowaną, tak? Wchodzimy w problemy i te dwa tomy kolejne, o których mówiła Monika, te, które właśnie raczej pokazują świat rozsypany, które nie dają łatwych odpowiedzi, one dlatego się jakby wyskoczyły spoza jakby tej oceny Nocy i Dni, tak? Tego właśnie, co nam się kojarzy z epopeją, czyli pięknym opisaniem świata. Tak jak, nie wiem, czytamy Pana Tadeusza, prawda? I myślimy sobie o tym pięknym świecie, choć oczywiście Pan Tadeusz też się z samej takiej sielankowej wizji nie składa, ale gdzieś czegoś innego oczekujemy po nocach i dniach. Dlatego zachęcamy do przeczytania na nowo, bo jak się te oczekiwania odrzuci i po prostu przeczyta to jako kilkutomową opowieść o pewnym świecie i jakby poszukiwaniu jakichś takich myślowych dróg wyjścia poza czas, który się kończy. Ewidentnie ten czas się u Dąbrowskiej, ona ma świadomość tego, że pewne rzeczy się kończą, skończyły. To jest bardzo interesujące.
Dobrze, jeśli chodzi o Noce i Dnie, no to nie mamy co do tego wątpliwości, że jest to najważniejsze dzieło Marii Dąbrowskiej i warto po nie sięgnąć. Widzę już tutaj pewne zwątpienie, ale właśnie sięgając do waszej książki, powiedzmy, że każdy, jeśli nie przez lekturę, to przez ten serial, może nie młodsi słuchacze, ale pokolenie, powiedzmy, dzisiejszych 50-latków, jeszcze ten serial, czy 40-latków, jeszcze ten serial jakoś tam pamięta. Ale mam wrażenie, że inne utwory, o których piszecie w książce, o których piszą zaproszeni przez was autorzy, autorki, jak na przykład Przygody człowieka myślącego, jak czytać dziś, o tym pisze Marta Wyka, czy Ludzie stamtąd, jak dowiadujemy się tutaj też z tych opinii, utwór arcydzieło, czy utwory dla dzieci, w ogóle zupełnie nieznane. To jest też, myślę, ważna część dorobku Dąbrowskiej, jeszcze bardziej zapomnianego, czy niedocenianego, nierozczytanego niż Noce i Dnie.
Dąbrowska bardzo lubiła taką metaforę, którą jeden z przyjaciół w dzienniku podsunął, patrząc na sposób jej pisania i Zofii Naukowskiej. Mówiła o tym w ten sposób, że o ile powieściopisarstwo Zofii Naukowskiej oddaje metafora szycia drogocennymi nićmi w prawdziwym jedwabiu, o tyle jej sztuka pisarska, jej sposób pisania, jej styl najlepiej oddaje metafora kucia w polnym granicie. Polny granit to skała, która jest niepozorna, szarawa, którą możemy przeoczyć, ale to też konkret, bycie blisko życia, nie obawianie się tego, że to, co chcę przedstawić, jest zbyt zwyczajne, ale też znój i trud tej pracy pisarskiej. Dąbrowska jest pisarką nieefektowną, tak bym powiedziała, i być może dlatego również mały zbiór opowiadań, który poprzedza publikację Nocy i Dni, a mianowicie Ludzie stamtąd z 25 roku, jest dzisiaj uznawany za arcydzieło epiki, za arcydzieło sztuki opowiadania, a jednocześnie jest to ten tekst, który daje w pigułce, można tak powiedzieć, pogląd na skalę talentu Dąbrowskiej jako obserwatorki życia, pisarki obdarzonej niezwykłym słuchem literackim, która rzeczywiście sama jest zawsze stamtąd, z tego świata, który opisuje. Jest w nim zanurzona, jest blisko tego, co robi, i to stąd być może krytycy literaccy określali jej styl jako przezroczysty, tak jakby jej tam nie było. To nam się dzisiaj nie podoba. My lubimy pisarzy, którzy są wyraziści, których styl jest rozpoznawalny, których po przeczytaniu dwóch pierwszych zdań
rozpoznajemy.
Dąbrowska wydaje się przez to również nieefektowna, dlatego że jej styl jest taki, który można przeoczyć, jak ten polny granit. Natomiast jest coś również w tym, że Dąbrowska wraca nie tylko jako powieściopisarka czy autorka niektórych świetnych opowiadań, i nawet ta jej malownicza klęska, jaką są Przygody człowieka myślącego, klęska w tym sensie, że nie była ona w stanie sprostać również oczekiwaniom, ale też swoim własnym oczekiwaniom, żeby napisać jeszcze raz dzieło epickie, ale można powiedzieć przesunięte w czasie w stosunku do Nocy i Dni. Więc Przygody człowieka myślącego jako dzieło epickie się rozsypują, ale tym ciekawsza może być ta literacka porażka. Natomiast jeszcze zwróciłabym uwagę, pewnie o tym będziemy osobno rozmawiać, że Dąbrowska powraca również jako pisarka, jako autorka dziennika i świetnych listów. I również od tej strony literackiej możemy dzisiaj rozczytywać Dąbrowską, obserwując ją nie tylko jakby w tym akcie wytwarzania literatury fikcyjnej, ale również jako kobietę pióra, jako niebywale uważną obserwatorkę życia społecznego, politycznego, bardzo ciekawą osobowość o olbrzymiej kulturze literackiej, piszącą niesłychanie podobno namiętne listy miłosne, jej listy do Stępowskiego, mają się niedługo ukazać, podobnie jak jej korespondencja z Anną Kowalską. Zobaczymy, czy współczesny czytelnik i czytelniczka odnajdą się w tej epistolografii, ale edytorzy zapowiadają, że będzie to rzeczywiście coś, co nam Dąbrowską może przywrócić.
Czekamy na listy, a jeszcze dodajmy, że właśnie ukazały się wszystkie dzienniki Marii Dąbrowskiej. Na to wydanie musieliśmy czekać długo, ponieważ ona zaznaczyła, że dopiero 40 lat po jej śmierci te dzienniki w takim pełnym wydaniu, nieocenzurowane, mogą się ukazać.
One ukazały się chyba w 2012 roku. To
w całości.
W całości. To jest 13-tomowa edycja, którą przygotował Tadeusz Drewnowski. Ten sam, który wcześniej opracował taką klasyczną 6-tomową wersję dzienników, zdecydowanie okrojoną, ale również ciekawą. Natomiast problem jest taki, że nakład wyniósł, jeśli dobrze pamiętam, 500 egzemplarzy.
W związku z czym
to nie są dzieła, które, to nie są dzienniki, które są rozczytywane. One raczej spoczywają bezpiecznie na półkach bibliotek, różnych instytucji. Są oczywiście dostępne dla badaczek i badaczy, natomiast chyba nie są one, nie zostały one przynajmniej tak wydane, żeby zaprojektowane do takiej lektury. I to wielka szkoda, szkoda, bo uważam, że to rzeczywiście jest coś, co można by było opracować w takim wydaniu bardziej dla czytelników.
Popularnym.
Ale oczywiście wiązało się to z pewnymi oczekiwaniami dotyczącymi sensacji, prawda? I życia erotycznego Marii Dąbrowskiej.
Bogatego bardzo, no bo tutaj też wielokrotnie jest podkreślane, że była kobietą bardzo namiętną.
Tak.
Dla której erotyka była niezwykle ważna. To była taka siła napędowa właściwie jej działań wszelakich.
Znaczy ja myślę, że są dwie czy trzy takie kwestie, które podtrzymują zainteresowanie Marią Dąbrowską jako pisarką, ale już niekoniecznie właśnie jej tekstami, o których tu mówiliśmy.
To jest jej życie zdecydowanie.
To jest jej życie. Znaczy po pierwsze to, że w jaki sposób odczytywano jej zachowania powojenne, tak? Tego jak funkcjonowała jako uznana pisarka i te zarzuty, tak, które chociażby w Urokach Dworu jeden z badaczy pokazywał z takiej perspektywy prawicowo-nacjonalistycznej, tak? Jej to, że w jaki sposób swoją pozycją znanej pisarki firmowała pewne zachowania władzy, to byłby jeden taki punkt zainteresowania, ale właśnie raczej negatywnego niż pozytywnego. No i drugi związany z jej właśnie życiem erotycznym, życiem intymnym, z jej związkiem ze Stanisławem Stępowskim, ale też przede wszystkim związkiem z Anną Kowalską. I to są rzeczy, które oczywiście wpływają na zainteresowanie dziennikami, ale dzienniki mam wrażenie są, i mówię to jako osoba, która, jako czytelniczka, która przeczytała w młodości tą pierwszą wersję dzienników.
To pierwszą, ocenzurowaną.
Bardzo okrojoną. To zrobiło na mnie ogromne wrażenie, tak? Jakby popatrzenie na autorkę Nocy i Dni wtedy dla mnie, jak na właśnie pisarkę bardzo świadomą pewnych swoich zachowań, obecności w świecie zewnętrznym, bo mam wrażenie, że te jej dzienniki, nawet w tej wersji okrojonej, oczywiście w tej wersji 13-tomowej są dużo ciekawsze, bo ukazują też taką małostkowość trochę te osoby, ale one są bardzo ciekawe przez swoją bezwzględność i taki rodzaj otwartości na opisanie wszystkiego. To jest to jest bardzo interesujące.
Ale też to, że ona pisze o swoich chorobach. Tutaj zresztą też jest taki szkic Moniki Ładoń o właśnie chorobach i chorowaniu Marii Dąbrowskiej, o jej słabościach. Też wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe o tych ostatnich latach życia, gdzie ona się z różnymi trudnościami zmagała właśnie, nie tylko chorobami, ale też czuła się niedoceniona, samotna, opuszczona przez wszystkich. Myślę, mm-hmm. że też jest ciekawe
tak,
bardzo.
Tak, ale wydaje mi się, że tutaj działa też taki mechanizm bardzo interesujący, że te dzienniki, one są tak obszerne, jest ich tak dużo, że w trakcie czytania ta nasza niezdrowa ciekawość, którą mamy, tak, musi się zderzyć z taką codzienną prozą opisywania swojego życia. Tak,
tak, najdrobniejszych
to jest bardzo, szczegółach. Bardzo interesujące. Ale ja chciałam powiedzieć jeszcze jedno, że tak jak mamy ciekawość i trudność zarazem, żeby pewne rzeczy biograficzne nie zdominowały myślenia o tych tekstach, które napisała, tak? Bo z kolei jak myślimy o Dąbrowskiej i jej związkach miłosnych, to na pewno zapominamy o Dąbrowskiej jako działaczce, prawda? Jako społecznej, jako pisarce, która szczególnie w tym okresie międzywojennym, prawda? Próbuje dokonywać jakichś ważnych
zmian,
próbuje coś robić.
Coś
tak?
zrobić.
Więc tutaj następuje jedno przesunięcie. A druga rzecz, która mi przyszła do głowy, jak rozmawiałyście przed chwilą, to, że ja chyba bym nie chciała tak do końca mówić o arcydziełach, tak? W takim sensie, że mamy tutaj wspaniałe arcydzieła, czytajmy, bo to są arcydzieła. Nie, czytajmy, bo to są ciekawe książki, tak? I bo mam wrażenie, że kategoria arcydzieła niekoniecznie nas zachęca, tak? Raczej powoduje, że myślimy sobie, aha, no to niech się tym zajmą akademicy albo uczniowie w szkole, tak? I wydaje mi się, że ta kategoria arcydzieła trochę zaważyła, prawda, na czytaniu Dąbrowskiej. Trochę popsuła jej pisanie i też jej czytanie. I problem z przygodami człowieka myślącego, o którym tutaj rozmawiałyście, czyli tego, to zresztą widać w dziennikach bardzo właśnie ciekawie, jak ona się mierzy z tym, jak to chce napisać, można odczytać jakby z drugiej strony jako bardzo ważny moment, tak jak to czytał Tomasz Burek w tekście Zamiast powieści, bardzo ważny moment powojenny, w którym nie można było napisać powieści realistycznej.
Musimy nasz program kończyć. Spotkamy się pewnie jeszcze raz, żeby o Marii Dąbrowskiej porozmawiać. A dziś profesor Dorota Kozicka i profesor Monika Świerkosz rozczytywały Marię Dąbrowską. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Za uwagę dziękuję też Katarzyna Fortuna. Do usłyszenia.